Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A dzisiaj naszym gościem Filip Libicki, senator Rzeczpospolitej, Koalicja Polska, Trzecia Droga, PSL. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i musimy, panie senatorze, chwycić byka za rogi. Nie mija 3 miesiące i mamy pierwszy poważny, wydaje się, konflikt w koalicji rządzącej. Konflikt o wartości podstawowe, fundamentalne. Konflikt o aborcję, konflikt o prawo do życia. Zdaniem pana senatora, konflikt realny, czy jakaś taka maskirowka? Bo i takie pojawiają się analizy, że to wszystko teatr dla wyborców, żeby się podzielić i pokazać się czymś koalicja różni. Jak to jest? Naprawdę, czy na niby?
Raczej bym się... Po pierwsze trzeba powiedzieć bardzo jasno, że kiedy przystępowaliśmy do tej koalicji, to wiadomo było, że poszczególne podmioty mają różne zdania w sprawie prawa do życia, więc nie jest to żadne zaskoczenie dla bardziej wnikliwych obserwatorów. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o kolegów z lewicy, ja myślę, że tutaj, że tak powiem, oczywiście ja nie twierdzę, że koledzy i koleżanki nie mają takich poglądów proaborcyjnych. Mają, ale ten konflikt, moim zdaniem, jego źródło leży gdzie indziej. To znaczy, trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że koledzy z lewicy w tych wyborach, to prawda, tworzą istotny element koalicji, natomiast stracili połowę parlamentarzystów. Sytuacja wyglądała tak, że był pewien projekt wspólnej listy samorządowej z Platformą Obywatelską. On nie doszedł do skutku na bardzo już końcowym etapie przygotowań do wyborów samorządowych. No i koledzy z lewicy musieli na prędce się przeorganizować. I to jest próba podkreślenia i pokazania tego, że idziemy jako samodzielny podmiot i odróżniamy się od innych podmiotów tworzących koalicję. I to jest główna przyczyna tego starcia. To jest
jakby
pierwsza.
Jasne i rzeczywiście nie jest to dla mnie czy dla wielu osób zaskoczenie, że aborcja dzieli. Pytanie, czy skala emocji i tych politycznych, i tych pozapolitycznych jednak nie wymyka się spod kontroli, bo że na 3 miesiące od trwania koalicji tak ostre i tak mocne słowa będą padać, także niecenzuralne pod adresem Szymona Hołowni, to ja się nie spodziewałem, że to pójdzie tak szybko i tak daleko.
Po pierwsze, ja bym powiedział, no mnie się też w życiu zdarzyło wysłać parę nieprzemyślanych tweetów, więc myślę, że jeżeli mnie się zdarzyło, to daję także prawo innym do, że tak powiem, wysyłania w sieci tego typu wiadomości. Natomiast ja chcę bardzo jasno powiedzieć, to, że pan marszałek Szymon Hołownia podjął decyzję, że to ten temat trzeba przesunąć o 2 tygodnie, bo chodzi o to, żeby on raczej unikać tego typu starć w wyborach samorządowych, moim zdaniem jest decyzją rozsądną i właściwą. Wybory samorządowe powinny się toczyć wokół spraw samorządowych, nie wiem, chodników, szkół, szpitali, ośrodków zdrowia, finansowania samorządu, a nie wokół spraw, które są pozostawione do rozstrzygania parlamentowi i które powinny się rozstrzygać w parlamencie.
A z drugiej strony pytanie, kiedy Lewica chce, żeby te ustawy były jak najszybciej procedowane, ale wydaje się, że też Donald Tusk jest podobnego zdania. Nagle i PSL, jak rozumiem, w jakiejś części, i Szymon Hołownia, i część, pewna mniejsza, ale zawsze część jego ugrupowania, znajdzie się pod i naciskiem politycznym, i w wyraźnej mniejszości w tej sprawie.
No, ja bym powiedział tak, to, że w tej sprawie my jako Trzecia Droga, czy Polska 2050, czy PSL znajdujemy się w mniejszości, a ja w tej mniejszości, w jeszcze mniejszej mniejszości, to myślę, że było znane od początku. Natomiast powtarzam jeszcze raz, przesunięcie tej sprawy o 2 tygodnie jest moim zdaniem rozwiązaniem słusznym. Tego typu, że tak powiem, wypowiedzi z użyciem wulgaryzmów nie powinny mieć miejsca, ale ja powtarzam jeszcze raz, mnie się zdarzało wysyłać nieprzemyślane tweety, daje innym prawo także do tego, żeby od czasu do czasu jakiś nieprzemyślany tweet wysłali.
Lewica mówi, także szefowa klubu, Anna Maria Żukowska, no, która ten zdaniem pada nieprzemyślany, a może właśnie bardzo przemyślany tweet, dość krótki komunikat do marszałka Hołowni, żeby wyp trzy kropki ze swoim spokojem, czyli że nie tylko pan marszałek, ale i taki jakiś spokojny, merytoryczny namysł nad tą sprawą ma nie być obecny, ma zniknąć z debaty publicznej, mają być emocje. Myśli pan senator, że znajdzie się w obecnej kadencji w polskim Sejmie większość do daleko idącej liberalizacji prawa aborcyjnego?
Znaczy, że przede wszystkim to trzeba by powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem posłem, ja jestem senatorem, ale z całą pewnością ja swojego głosu takiej większości nie dam. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że obecny stan taki, jaki mamy, jest stanem, który mnie osobiście jako Janowi Filipowi Libickiemu, senatorowi, parlamentarzyście odpowiada. Ja przypomnę, że dokładnie o tą sprawę i o taki stan prawny, jaki jest w tej chwili, nastąpiło rozejście między mną a Platformą Obywatelską w roku 2018. To z tego powodu, że chciałem takiego stanu i że moi koledzy chcieli takiego stanu, opuściliśmy Platformę Obywatelską i znaleźliśmy się w PSL-u. I ja jestem tutaj w tej sprawie i ci koledzy, którzy też wtedy Platformę opuścili, jesteśmy, że tak powiem, w tej sprawie konsekwentni. Teraz kwestia następująca, znaczy to jest pytanie następujące, bo na końcu procesu legislacyjnego jest pan prezydent. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek z tych projektów liberalizujących dostęp do aborcji mógł być przez pana prezydenta podpisany, więc i tak rozmawiamy o czymś, co ewentualnie miałoby mieć miejsce po roku 2025, więc te wszystkie projekty, które mamy przed nami, no to są albo narzędzia w wyborach samorządowych, albo pokazywanie, że poszczególne ugrupowania wywiązują się ze swoich obietnic wyborczych wobec wyborców i nic więcej. Jeśli mielibyśmy dyskutować o jakichkolwiek zmianach prawa dotyczącego aborcji, to ono realnie byłoby moim zdaniem możliwe po roku 2025.
Koalicja rządząca często się prezydentem zasłania, ale to warto chociaż wysłać mu projekt na biurko. Prezydent, jego ministrowie mówią, zresztą dość słusznie, nie dyskutujemy, nie omawiamy projektów ustaw, będzie przyjęta ustawa, czy o niej odniesiemy, więc nie wiem, czy akurat zasłona pana prezydenta jest skuteczna. To koalicja musi wypracować projekt we własnym gronie.
Oczywiście, że koalicja musi wypracować jeżeli koalicja chce się przekonać, czy pan prezydent podpisałby się pod takimi zmianami, czy nie, to musi wypracować jakiś projekt. Tu jest w tej kwestii zgoda. Natomiast powtarzam, całe zamieszanie, o którym rozmawiamy, ma moim zdaniem bardzo wyraźny kontekst związany z wyborami samorządowymi.
Lewica mówi, te wybory będą o aborcji. Ma rację, to jest tak, że cała ta procedura, całe uruchomienie tematu aborcji ma co nieco wywindować poparcie Lewicy, a zredukować poparcie dla trzeciej drogi.
Dokładnie tak. No, ja bym powiedział tak. Te wybory nie są o aborcji. Te wybory, jeżeli patrząc z punktu widzenia Lewicy, są o tym, że Lewica, podnosząc temat aborcji, chce podnieść swoje notowania w wyborach samorządowych, które na skutek różnych okoliczności, także rozejścia się projektowanego sojuszu samorządowego z Platformą Obywatelską, znalazła się w trudnej sytuacji, bo jeśli, że tak powiem, Lewica zgłosi swoich, dzięki tej sytuacji będzie miała na przykład w Radzie Miasta Poznania większą reprezentację niż ma dziś, to jej reprezentacja w Radzie Miasta Poznania nie będzie miała żadnego wpływu na przepisy dotyczące aborcji. Bo wpływ na przepisy dotyczące aborcji będzie miała, że tak powiem, decyzja, która zapadnie w parlamencie, a następnie będzie miał wpływ na to, jaką decyzję w tej sprawie podejmie pan prezydent. I tyle w tej sprawie do 2020 roku.
A może to nie lewica tu jest siłą sprawczą, tylko de facto Donald Tusk, nie jest tak, że premier zaczyna procedurę osłabiania albo zgoła eliminacji Szymona Hołowni?
Znaczy, proszę pana, ja tego w ten sposób nie postrzegam. Tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Uważam, że jest tak, jak to opisałem.
Jan Maria Rokita jakiś czas temu napisał, że pasją, talentem i misją polityczną Donalda Tuska jest eliminowanie kolejnych przeciwników politycznych i ma do tego niewątpliwy talent. Był to właśnie kiedyś Jan Maria Rokita, paru innych polityków po drodze. Teraz stoi na drodze do prezydentury Donalda Tuska albo Rafała Trzaskowskiego, Szymon Hołownia. No ale dobrze, skoro pan senator tego nie dostrzega, to może tego nie ma, a może tak to w niej powiedzieć, a może jeszcze się zobaczy, jak to będzie wyglądać. Jan Filip Libicki, senator Trzecia Droga, naszym gościem. Jeszcze jeden element dotyczący aborcji. Wczoraj pan poseł Szczerba powiedział, że każdy ginekolog, który będzie chciał się powołać na klauzurę sumienia i odmówi aborcji, będzie zwolniony z publicznego szpitala. Prawnicy z Ordo Iuris powiedzieli, że będą bronić każdego takiego lekarza. Jak pan reaguje na tego typu stwierdzenia polityków koalicji rządzącej?
Znaczy ja jestem zdumiony, bo, że tak powiem, klauzula sumienia jest elementem szanowanym w całym cywilizowanym świecie, więc zmuszanie ludzi do robienia czegoś, czego nie chcą, jest dla mnie rzeczą naprawdę, że tak powiem, zaskakującą. No gdyby taka sytuacja, znaczy jeżeli kwestia ograniczenia klauzuli sumienia byłaby dyskutowana w parlamencie, w tym także w Senacie, to ja oczywiście będę przeciwko ograniczeniu klauzuli sumienia i przeciwko łamania takich sumień. Gdyby było tak, że to się odbędzie poza, że tak powiem, procedurami parlamentarnymi, nie wiem, rozporządzeniami, różnymi innymi operacjami, no to wtedy oczywiście będzie to wymagało od ginekologów, którzy się kierują sumieniem, no pewnego hartu ducha, żeby się temu oprzeć. No czasem w życiu są takie sytuacje, że trzeba się czemuś, że tak powiem, opierać dla racji wyższych i być może będą ginekolodzy, którzy będą musieli, że tak powiem, tutaj stanąć przed tym egzaminem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Jak na razie mamy jasną deklarację polityków Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, dość jednoznacznej, dość twardej, więc ten spór będzie się zaostrzał. Panie senatorze, jeszcze na koniec, odchodząc od kwestii światopoglądowych, kwestie rolnicze. Pan senator z PSL, chociaż sam z rolnictwem, ale dobrze pamiętam, pan senator nigdy nie był bezpośrednio związany.
No natomiast chciałem powiedzieć, że jestem absolwentem Wiejskiej Szkoły Podstawowej w Rogalinie, więc tak całkiem proszę mnie od tego środowiska nie odcinać.
Ale absolutnie w końcu PSL, Wiejska Szkoła w Rogalinie, wszystko się zgadza, to mamy fundament, panie senatorze, żeby o rolnictwie rozmawiać. Zatem protesty i zdaniem wielu rolników pacyfikacja protestu przed Sejmem, potem sobotnie spotkanie. Chyba także jest konsensus wśród wszystkich rolników, że konkretów nie było i że jest jeszcze większa wola dalszego protestu po 20 marca, jeszcze większej skali. Jak sobie pan premier radzi z kryzysem na wsi, pan premier Donald Tusk?
Znaczy ja bym przede wszystkim, znaczy pierwsza rzecz co do tego, co pan nazwał pacyfikacją protestu.
To nie ja, to protestujący, także rolnicy o tym mówią. Zresztą
no dobrze, no to ja bym powiedział tak. Pod Sejmem doszło do scen, do których nigdy dojść nie powinno. Rzucano kamieniami w policję. I teraz tak. Ja uważam, że żadna grupa społeczna, nawet słusznie protestująca, tak jak rolnicy, no nie ma prawa posuwać się do rzucania kamieniami w policję. I teraz, jeżeli chodzi o te wszystkie głosy, które są, no to możemy powiedzieć po pierwsze tak, strona związana z Prawem i Sprawiedliwością mówi tak, to prowokatorzy policyjni. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia z ewidentnym skandalem. To prawda. Na razie nie ma na to cienia dowodu. Ja takiego dowodu nie dostrzegam. Natomiast dostrzegam sytuację, że w dzień protestów przed Sejmem była w jednej ze stacji komercyjnych informacja, jak to właśnie wyjeżdżają autokarami działacze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, żeby wesprzeć rolników. No, ja znam trochę protesty związkowe. Nie jestem ulubionym bohaterem działaczy związków zawodowych. I dla mnie, jeżeli jedzie Śląsko-Dąbrowska Solidarność na taki wyjazd, a następnie jest tam rzucanie kamieniami w policję, no to ja raczej patrzę w stronę tychże właśnie działaczy związkowych jako autorów tych burt. Oczywiście stuprocentowego dowodu nie mam, ale mam prawo do takiego przypuszczenia i mam prawo także do przypuszczenia graniczącego z pewnością, że Związek Zawodowy Solidarność jest dość ściśle powiązany z Prawem i Sprawiedliwością. To po pierwsze, co do tych burt. Po drugie, ja bym powiedział tak, dwie przyczyny tego protestu. No pierwsza przyczyna to jest Zielony Ład. No to jest pytanie o to, co robi unijny komisarz do spraw rolnictwa, pan Wojciechowski. Chyba niewiele, skoro
w piątek był u nas w radiu, wzywał go do dymisji. Mówił zupełnie co innego. Zresztą są na to dowody. 26 lutego odbyła się konferencja po spotkaniu komisarzy i tam pan komisarz pokazywał kolejne kroki redukujące zapisy Zielonego Ładu, więc wydaje się, że coś jednak robi. Ugórowanie to jest kwestia, która padła na tej konferencji 26. Całkowita eliminacja pomysłu unijnego, jaki miał Franz Timmermans i inni komisarze, także z Europejskiej Partii Ludowej, do której pan należy. Ograniczenie o połowę pestycydów. To też zatrzymał Janusz Wojciechowski, więc chyba coś jednak robi wbrew temu, co mówi pan premier.
Pan ma tutaj inne zdanie niż Jarosław Kaczyński. Bo Jarosław Kaczyński, przypomnijmy, parę tygodni temu bezskutecznie wyzywał pana komisarza Wojciechowskiego do dymisji.
Nie ostatni raz pewnie. Mam inne zdanie niż jakiś polityk. To się będzie zdarzać i oby zdarzało się jak najczęściej, panie senatorze.
Natomiast więc w związku z tym wydaje mi się, że ugrupowanie, które wysunęło pana Wojciechowskiego do funkcji komisarza, nie najlepiej ocenia jego działalność. No to jest inna kwestia.
A jak pan ocenia działalność Ursuli von der Leyen? Bo to pańskie ugrupowanie ją wystawiło na przewodniczącą, a to ona wprowadzała Zielony Ład także w rolnictwie, bo to ona odpowiada za cały projekt. Nie zrzucajmy na podwykonawców, to Ursula von der Leyen jest autorką.
Czy pan kiedyś widział, żebym ja uciekał od jakiegoś pytania?
Nie.
Raczej nie, więc w związku z tym to powiedzmy sobie szczerze tak. Komisja Europejska, że tak powiem się delikatnie rzecz ujmując, zagalopowała. Myślę, że to zagalopowanie bierze się stąd, że zajmowali się tym ludzie, którzy o rolnictwie mieli takie sobie pojęcie, natomiast bardzo byli zaangażowani w kwestie ekologiczne. Ten protest, przynajmniej w tej warstwie dotyczącej Zielonego Ładu, jest protestem ogólnoeuropejskim. Ja nie pamiętam, żeby w jakiejś sprawie w ostatnich latach protestowali i rolnicy w Polsce, i rolnicy we Francji, i rolnicy w Belgii, i rolnicy w Niemczech, i rolnicy w Hiszpanii. To oznacza, że każda zmiana i każdy przepis, który się wprowadza, no musi mieć przynajmniej w demokracji minimalną akceptację społeczną. Myślę, że ci, którzy w Komisji Europejskiej byli odpowiedzialni za Zielony Ład, nie mówię, że tylko Janusz Wojciechowski, że tak powiem, zapomnieli o tym. Pobiegli za pewnymi swoimi oczekiwaniami, swoimi własnymi projektami, dla których nie mieli akceptacji społecznej. I tak się to kończy. Czy te protesty skłonią ich do rzeczywistej, że tak powiem, modyfikacji przepisów dotyczących Zielonego Ładu? Mam nadzieję, że tak. Zwłaszcza, że mamy rok wyborczy, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego.
A jeśli chodzi o granicę europejską, bo Donald Tusk dużo obiecywał, nieraz mówił o swojej asertywności w tych rozmowach z Ukrainą, z rządem w Kijowie. Też mówił, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra. Miał, jak powiedziałem, prawie 3 miesiące rządów i ani na odcinku brukselskim, ani na odcinku ukraińskim żadnych konkretów nie ma pan premier dla rolników, co ich rozczarowało. Jak tam jest ze skutecznością i sprawczością i legendarną mocą polityczną Donalda Tuska?
Znaczy, ja bym powiedział tak, no co do mocy Donalda Tuska, to zostały odblokowane pieniądze z KPO, więc to uważam, że Donald Tusk swoją skuteczność tutaj pokazał, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie.
Co chyba ja więcej uważam, mówi o komisji niż o śledzie Donalda Tuska i o tym, że żadnych zmian w prawie nie ma, a komisja uznaje, że jest praworządność, więc chyba jedynym kamieniem milowym no było odsunięcie PiSu od władzy. I o to Brukseli chodziło. Nie, no pytanie,
to,
dlaczego?
To jest bardzo, bardzo prosta. To ja przez pewną analogię panu to pokażę. Znaczy, jeśli jest tak, że pana prosi o pożyczkę na gębę ktoś, z kim pan ileś lat współpracował i generalnie współpraca układała się dobrze, to pan mu 1000 złotych pożyczy na słowo, że on pewne rzeczy zrobi, nawet kiedy dostanie tą pożyczkę, a się wcześniej na piśmie nie zobowiązał. A jak pan ma do czynienia z kimś, kto pana prosi o pieniądze i, że tak powiem, kilka razy nie dotrzymał różnych umów, to pan się domaga od niego, że tak powiem, wcześniej wykonania pewnych ruchów. I to jest taka tego typu analogia, to jest dla mnie tutaj dość czytelne. Natomiast co do kwestii ukraińskich, ja uważam, że trzeba to postawić w sposób następujący. Unia Europejska i kraje Unii Europejskiej przez bardzo wiele lat w sposób skrajnie naiwny, czasem czerpiąc z tego korzyści jak Niemcy, wierzyły Władimirowi Putinowi. Dzisiaj się wygląda na to, że powoli, za późno, ale kraje Unii Europejskiej w tej kwestii się budzą. Jeśli jest tak, że budzą się w ten sposób, że tak powiem, reanimują własne przemysły obronne, to powinny też rozumieć, że taką obroną jest wspieranie Ukrainy. Więc ja uważam, że powinno się postawić sprawę w ten sposób, że ci rolnicy, którzy cierpią na dostępie ukraińskich towarów do unijnego rynku, a są rolnikami unijnymi, powinni otrzymać wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej. Tak uważam.
No to czekamy, czy takie wsparcie się pojawi, bo jeżeli nie, to co to będzie mówić o naszym rządzie i o sile premiera? Musimy powoli kończyć. Państwa, że to już ostatnie słowo i puenta.
No to puenta to jest taka, że chciałem panu i wszystkim słuchaczom Radia Wnet życzyć miłego dnia i miłego tygodnia.
To będzie puenta naszej rozmowy. Senator Jan Filip Libicki, Trzecia Droga PSL. Panie senatorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się, do widzenia.